chrześcijańska radość. Dziś ostatni dzień 2009 roku, zwany potocznie Sylwestrem, od imienia wspominanego dziś w liturgii papieża świętego Sylwestra I, który po 11 latach pontyfikatu zmarł 31 grudnia 335 roku. Pełnił on urząd Piotrowy po ogłoszeniu edyktu mediolańskiego, dającego swobodę wyznania chrześcijanom. Odegrał więc ważną rolę w organizowaniu życia Kościoła w nowych warunkach. Ponadto zwalczał pojawiające się herezje. On też dokonał uroczystej konsekracji rzymskich bazylik, świętego Piotra na Watykanie i świętego Jana na Lateranie, ufundowanych przez Konstantyna Wielkiego. Zmarł w Rzymie i został pochowany na cmentarzu świętej Pryscylli przy Via Salaria, gdzie w VII wieku wzniesiono bazylikę ku jego czci. Jak widać, ten gorliwy święty papież nie ma nic wspólnego z szampańską zabawą, którą współcześnie nazwano jego imieniem. Może z małym wyjątkiem. Jest mianowicie ogłoszony patronem zwierząt domowych, które dzisiejszego wieczoru, zwłaszcza bliżej północy, kiedy nasilają się wybuchy petard, doznają prawdziwych tortur. Jego patronat nad zwierzętami domowymi wiąże się z pewną legendą. Według niej święty Sylwester miał dokonać nawrócenia 12 rabinów żydowskich podczas dysputy teologicznej. Ostatni z rabinów, nie chcąc uznać argumentów papieża, postanowił udowodnić swoją rację. W tym celu zabił byka z zamiarem wskrzeszenia go mocą swojej żydowskiej wiary. Niestety to mu się nie udało. Natomiast papież Sylwester ulitował się nad tym zwierzęciem i w jednej chwili przywrócił mu życie. Jest też inna legenda, stworzona na użytek sylwestrowych zabaw i balów, która mówi o tym, że święty Sylwester w 317 roku, a więc w początkach swojego pontyfikatu, zamknął w podziemiach Watykanu groźnego smoka. Zgodnie ze starą przepowiednią, smok miał się wydostać na wolność w rocznicę śmierci świętego i zniszczyć cały świat, gdy rozpocznie się rok tysięczny. Dnia 31 grudnia 999 roku wszyscy z przerażeniem oczekiwali wydostania się smoka. Kiedy minęła północ i nic złego się nie stało, wybuchła ogromna radość, która dała początek współczesnym zabawom sylwestrowym ze sztucznymi ogniami. Jednak nie o legendach chciałbym mówić w tym ostatnim dniu 2009 roku, lecz o głębokim sensie chrześcijańskiej radości, której wyrazem jest między innymi godziwa rozrywka i tańce. Okazuje się bowiem, że mamy problem z tą piękną chrześcijańską cnotą i zarazem drugim z darów Ducha Świętego, jakie po miłości wymienia święty Paweł w 5 rozdziale listu do Galatów. Przywykliśmy do mówienia, że życie nie daje zbyt wielu powodów do radości, co jest oczywiście nieprawdą. Z kolei radość nadprzyrodzona z tego, że zostaliśmy odkupieni przez Chrystusa i przeznaczeni do chwały nieba, wciąż pozostaje dla nas czymś nazbyt abstrakcyjnym. To też pod wpływem różnych uwarunkowań historycznych, społecznych i psychologicznych przyzwyczailiśmy się raczej do powściągliwości niż radości. A prawdziwa pobożność kojarzy się raczej z powagą, a nawet posępnością. Na przykład uśmiechający się do wiernych celebrans podczas liturgii mszy świętej lub kaznodzieja mówiący w sposób dowcipny wpierw budzi zdziwienie, czasem zażenowanie, a dopiero potem sympatię. Również nasze śpiewy liturgiczne, które mają być wyrazem radości, są na ogół skomponowane w minorowych tonacjach i do tego śpiewane ociężale. W efekcie bardziej przypominają żałobne lamentacje niż eksplozję chrześcijańskiej radości. Podobnie jest z pięknymi polskimi kolędami, które wystarczyłoby nieco żwawiej śpiewać, aby nabrały blasku. Radość raczej kojarzy nam się z hałaśliwością i uciążliwą dla otoczenia zabawą do późna w noc oraz z różnymi wybrykami, których przyczyną najczęściej jest alkohol, a ostatnio także narkotyki, zwłaszcza wśród młodzieży. Nic więc dziwnego, że trudno pogodzić naturalną potrzebę rozrywki z poczuciem chrześcijańskiej godności. Jednak nie zmienia to faktu, że prawdziwa radość jako dar Ducha Świętego jest prawem, a nawet obowiązkiem każdego chrześcijanina, niezależnie od jego wieku i życiowej kondycji. Pismo Święte, które jest źródłem wiary, wiele razy wzywa do radości. Bóg, stwarzając człowieka i troszcząc się o niego, wyzwala w nim radość, której wyraz daje psalmista. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła. To z psalmu 139. Radości życia ludzkiego, takie jak długie życie, posiadanie potomstwa czy obfite plony, Bóg uczynił jednym z elementów swoich obietnic. Wzgardzenie nimi lub ich nadużywanie karał przez pozbawienie człowieka radości życia. W Starym Testamencie radość jest w szczególny sposób związana z przymierzem i wypływa ze świadomości wybrania przez Boga. Naród wybrany czerpie ją z wierności przymierzu. Jest to również radość z mającego nadejść odkupienia. Na kartach Nowego Testamentu termin radość pojawia się ponad 100 razy. Radość jest wynikiem nowej sytuacji, która zaistniała w momencie wcielenia. Od chwili wejścia Chrystusa w historię ludzkości, radość jest podstawowym wyrazem chrześcijańskiego bytowania. Cała treść Ewangelii to radosna wieść, dobra nowina. Chrześcijaństwo rodzi się z wezwania do radości, które Bóg włożył w usta anioła Gabriela, zwiastującego Maryi narodzenie Syna Bożego. Archanioł mówi do Maryi: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Co po grecku dosłownie brzmi chaire kecharitomene, to znaczy raduj się, ciesz się. Spotkanie Maryi ze świętą Elżbietą również owocuje radością, o czym świadczą słowa z Ewangelii świętego Łukasza. Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. A z jakąż nieopisaną radością aniołowie zwołują pasterzy do betlejemskiej szopy. Potem Jezus, głosząc Ewangelię, powtarzał: to wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. Podobnie apostoł Paweł wzywa mieszkańców Filippi i ludzi wszechczasów: radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Temat radości bardzo często był przedmiotem refleksji wielu świętych i doktorów Kościoła. Także wielkie szkoły duchowości dużo uwagi poświęcały wychowywaniu do radości, pielęgnowaniu jej w życiu duchowym i apostołowaniu przez radość, czego znamiennym przykładem jest miejsca poświęca się radości w nauczaniu Kościoła. Między innymi mówią o niej pierwsze słowa Soborowej Konstytucji Duszpasterskiej Gaudium et Spes o Kościele w świecie współczesnym. Czytamy tam: radość i nadzieja, smutek i trwoga ludzi współczesnych, zwłaszcza ubogich i wszystkich cierpiących, są też radością i nadzieją, smutkiem i trwogą uczniów Chrystusowych. I nie ma nic prawdziwie ludzkiego, co nie miałoby oddźwięku w ich sercu. Tak napisali ojcowie Soboru Watykańskiego II. Echem tej myśli soborowej jest adhortacja apostolska Pawła VI pod tytułem Gaudete in Domino z 9 maja 1975 roku, która rozpoczyna się słowami świętego Pawła z listu do Filipian i słowami psalmu 145. Radujcie się w Panu, ponieważ jest On blisko wszystkich, którzy Go wzywają w prawdzie. Pisząc obszernie na temat radości, papież Paweł VI dostrzega trudności w osiąganiu szczęścia przez współczesnych ludzi. Odnośnie do tego pisze: społeczność ludzka, bogata w wynalazki techniczne, potrafiła pomnożyć okazje do rozrywek, ale z trudem przychodzi jej budzenie radości. Czym zatem jest chrześcijańska radość? Papież wyjaśnia, że istota radości chrześcijańskiej polega na duchowym uczestnictwie w tej bezmiernej radości boskiej i zarazem ludzkiej, jaka istnieje w sercu Jezusa Chrystusa uwielbionego. Jest to więc wewnętrzna harmonia człowieka o czystym sercu, człowieka pojednanego z Bogiem, z braćmi, z samym sobą i całym Bożym stworzeniem. Dalej czytamy w tej adhortacji, że nikt nie został wykluczony z radości przyniesionej przez Pana Jezusa. Wielka radość bowiem, obwieszczona przez aniołów w noc narodzenia Chrystusowego, rzeczywiście należy do całego ludu. Trwając zatem w klimacie Bożego Narodzenia, które napełniło radością niebo i ziemię, my także radujmy się i weselmy. I niech duchowa postawa radości wyraża się w sylwestrowej zabawie i tańcu. Jednak nie pozwólmy, aby jakiekolwiek zło lub grzech zburzyło tę harmonię. Ona bowiem jest samym źródłem oraz istotą chrześcijańskiej radości, której wszystkim życzę na cały nowy 2010 rok.